na naszej antenie. Audycja Szukając Słowa Bożego. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzić nas dziś będzie ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w diecezji legnickiej, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Najbliższa niedziela to 23. niedziela zwykła. Słuchać będziemy w liturgii słowa czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 33, wersety od 7 do 9, psalm 95. Jako drugie czytanie wysłuchamy czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13, wersety od 8 do 10. I Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 15 do 20. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.
Ezechiel, prorok deportowany do Babilonii 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy, prezentuje się jako strażnik, którego funkcją jest obserwowanie horyzontu historii, aby zidentyfikować ukryte znaki, tajemnicze ślady, brzaski życia i zachody śmierci, aby przekazać informacje miastu, którym jest wspólnota Izraela. Jego odpowiedzialność jest absolutnie fundamentalna, jakkolwiek zatrzymuje się wobec wolnego wyboru człowieka, który może pozostać obojętny lub wręcz wrogo nastawiony wobec jego alarmującego wołania. Ozeasz przedstawiał proroka jako sygnalistę w wojsku, który musi przyłożyć trąbę do ust, by ostrzegać. Ezechiel precyzuje tę funkcję militarną, podkreślając jej wagę, ale i ryzyko, jakie charakteryzuje prorocką misję wobec jego braci.
Psalm 95. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dziś usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serce jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła.
Psalm 95 składa się z dwóch części: hymnu procesyjnego ku czci Pana i części pouczającej przeznaczonej na uroczystość czytania prawa. Całość może pochodzić z epoki wielkich proroków, to jest z okresu od 8 do 6 wieku przed Chrystusem. Początek psalmu jest adresowany do ludu Bożego z okazji święta w Jerozolimie. Celem jego jest wychwalanie Boga, opoki Izraela, stanowiącej mocne oparcie w chwili niebezpieczeństwa ze strony wrogów.
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź sobie jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będziecie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
Oto czwarta mowa Jezusa w Ewangelii Mateusza. Ta dotyczy Kościoła. Mateusz zwraca szczególną uwagę na organizację i zarządzanie Kościołem. W tym kontekście niezbędne jest przygotowanie narzędzi duszpasterskich, które pozwolą zachować Kościołowi przejrzystość tak, aby był on zawsze niemającym skazy czy zmarszczki, jak pisał Paweł w 5 rozdziale listu do Efezjan w wersecie 27. Oto także propozycja stopniowego napomnienia braterskiego w sekrecie, przed świadkami, przed Kościołem i wreszcie ekskomunika. Napomnienia, które ewidentnie odzwierciedla szczególną metodologię duszpasterską, która z pewnością winna być uaktualniana w nowych i różnych kontekstach kulturowych. U podstaw tego pragnienia czystości w miłości leży dar związywania i rozwiązywania, powierzony przez Chrystusa tak Piotrowi, jak i całej wspólnocie apostolskiej. Królestwo jest instytucją łaski, a tym samym władzą kościelną, wyrażoną na sposób semicki w parze czasowników wskazanych powyżej – wiązanie, rozwiązywanie lub w języku janowym zachowanie i odpuszczenie, a ukierunkowanym wyłącznie na uświęcenie. Dupont pisze: Mateusza zajmuje przede wszystkim obowiązek miłości braterskiej, który wypływa z obecności grzesznych chrześcijan w Kościele. Są to ludzie słabi, których nie wolno utracić. Nawet więcej, zalecana jest maksymalna troska, aby sprowadzić ich z powrotem na ścieżkę wierności. Nie bez powodu kontekst tego fragmentu ukazuje nam postać pasterza, który z niepokojem szuka zaginionej owcy. Tylko wtedy, gdy upór jest tak wielki, że wywołuje totalną odmowę, co Ewangelia nazywa bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, Kościół powinien zostać zamknięty dla grzesznika. Dzieje się tak jednak dopiero po różnorodnym i wielokrotnym wysiłku pomocy i katechezie. Z dzisiejszej liturgii wyłania się wielkie wspólnotowe zaangażowanie duszpasterskie dla tych, którzy są daleko, i dla wszystkich ograniczeń i błędów, które towarzyszą życiu osobistemu i kościelnemu. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
Miłość jest tematem tego poematu z listu do Rzymian. Poematu, który nazywamy poematem właśnie o miłości, jako drugim, wielkim, po pierwszym niedoścignionym, a zapisanym w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Apostoł uważa miłość za fundament przepisów i rad, a zatem także sekcji egzystencjalnej, moralnej swojego listu. Miłość jest elementem spajającym ramy etyczne, które bez niej stałyby się jedynie jakimś zlepkiem niespójnych przepisów, stałyby się suchym podręcznikiem legalistycznych nakazów. Tymczasem miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
Naszym Państwa gościem w audycji Szukając Słowa Bożego ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Teraz witam już na żywo na antenie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Przed nami rozmowy, przed nami dialog nad Słowem Bożym najbliższej niedzieli. Na co winniśmy zwrócić szczególną uwagę?
Tak, jak zwykle spotykamy się nad czytaniami na najbliższą niedzielę. Myślę, że warto szczególnie skoncentrować się na połączeniu, relacjach, jakie istnieją pomiędzy czytaniem z księgi proroka Ezechiela, w którym jest mowa o tym strażniku, który wygląda i ostrzega przed niebezpieczeństwem, i Ewangelią na najbliższą niedzielę, gdzie będzie mowa na temat właśnie tego pilnowania porządku w Kościele, pilnowania, by wszystko szło według właściwej kolejności. Ale zapraszam oczywiście wszystkich do dzielenia się słowem, swoją refleksją nad czytaniami, wydobywania może osobistych tematów, które Pan Bóg poruszył w związku z usłyszanym Słowem Bożym.
A telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Właśnie w tym wersecie,
kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto telefonuje do nas?
Rafał mówi.
Prosimy, panie Rafale.
W tym wersecie, w którym mówi, że dwóch będzie o coś prosić Pana Boga, to im się spełni. I mi się wydaje, że dwóch może prosić tylko o miłość, bo właściwie to, co Bóg daje, który jest miłością, może dać miłość tylko, a nie jakieś konkretne rzeczy. To wszystko Bóg zapłać.
Dziękujemy, prosimy.
Panie Rafale, oczywiście miłość jest największym darem, który Pan Bóg nam daje, co zresztą nie omieszkał Paweł podkreślić w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, kiedy mówi o cnotach kardynalnych i podsumowuje to krótkim stwierdzeniem, a z nich zaś największa jest miłość. Niemniej jednak myślę, że nawet jeśli miłość jest fundamentem, to w naszym życiu o różne rzeczy możemy prosić. Myślę, że tylko ważne jest, byśmy tej prośby byli otwarci na Boży plan działania wobec nas. Bo często te nasze oczekiwania, pragnienia, nawet to, co Pana Boga prosimy, obwarowujemy takim warunkiem, bo jeśli nie to, a może ten plan Boga wobec nas jest nieco inny, może trzeba będzie przyjąć inne Boże decyzje, które summa summarum na końcu życia okażą się zbawiennymi dla nas.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy, Radio Maryja. Niestety, cisza. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi i ojcu. I moja refleksja podążyła w tym kierunku, że w księdze Ezechiela ten człowiek, którego nazwano strażnikiem, jest powołany do służby w imieniu Boga. I konsekwencją właściwego wypełnienia tej służby będzie obciążony, jeśli wypełni ją niewłaściwie. Wytyczne tu są bardzo klarowne i określają winę człowieka powołanego do służby. I ta sprawa dotyczy każdego człowieka, gdyż każdy człowiek zobowiązany jest do troski o drugiego człowieka. A ta troska jest rodzajem służby. Mateusz z kolei pokazuje nam zasady, właśnie kiedy się realizuje jakiś rodzaj troski. Upomnienie, którym należy się właśnie kierować tymi zasadami przy upomnieniu. W przypadku dostrzeżenia zła jest obowiązek upomnienia, a w przypadku, kiedy ten obowiązek zaniedbamy, to stajemy się współodpowiedzialni za zaistniałe zło. Jednak również ważne jest to, żeby ten obowiązek wypełniać z miłością, bez jakiegokolwiek poczucia wyższości. I to potwierdza święty Paweł, traktując miłość jako jedyny dług wobec drugiego człowieka. Aby ten obowiązek wypełnić zgodnie z oczekiwaniem Pana Boga, należy wpierw u Niego zasilić się w znamiona miłości. I nawiązując teraz do początku, do pierwszego czytania, dobre jest uświadomienie sobie, że służba, do której został powołany strażnik, z swoją służbę powinien wypełniać z miłością, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Miłość jest służebna. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz profesor Sławomir Stasiak.
Obowiązek upomnienia bez poczucia wyższości. Za te słowa, panie Pawle, bardzo dziękuję, bo no, mamy świadomość, zwłaszcza w ostatnich czasach, latach, tego, że no, wiele rzeczy dzieje się nie takich, niewłaściwych, może tak powiem bardzo ogólnie. I czasami sami się zastanawiamy, nie mówię o hierarchii Kościoła, ale o nas jako ludziach wierzących, czy w danej sytuacji reagować, czy odezwać się, czy upomnieć, czy zwrócić uwagę. Tak, zawsze zwracać uwagę, ale to jest właśnie bardzo istotne. Z miłością, bez poczucia wyższości. Nie upominam kogoś, bo uważam, że ten człowiek jest zły, tylko upominam kogoś, bo uważam, że to, co zrobił, było niewłaściwe. Jego postępowanie było niewłaściwe. Mówiąc krótko, krytykuję nie osobę, ale jej czyn.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janina z Warszawy. Ja mam takie zapytanie do księdza profesora. Ostatnie słowa z Ewangelii. Kochaj bliźniego jak siebie samego. I ja mam wątpliwości, czy ja jak to odnieść do miłości do siebie. Bo jak ja mogę kochać bliźniego, jak nie akceptuję siebie, po prostu nie mam takiej, mam zastrzeżenia, nie akceptuję swego charakteru, czy przypuśćmy wyglądu. I trudno mnie kochać siebie i takie mam sprzeczne słowa, jak obdarzyć bliźniego miłością, jak to rozumieć, czy ja mam modlić i prosić Pana Boga o miłość, żebym siebie miłowała i taką, jak kocham siebie, taką miłością obdarzyć bliźniego. Ja proszę o wytłumaczenie tego.
Dziękujemy, szczęść Boże. Prosimy, ksiądz profesor.
Proszę Państwa, Pani Janino, kochać bliźniego jak siebie samego to jest napomnienie dotyczące właśnie tego, byśmy dostrzegając swoje mankamenty, swoje słabości, nad nimi pracowali i żeby to było motywem do tego, żebyśmy kochali drugiego człowieka, mając również świadomość tego, że jest to człowiek, również posiadający słabości, mankamenty, czasami grzechy, zresztą tak podobnie jak i my. I miarą właśnie tej miłości drugiego człowieka powinna być miłość samego siebie. Nie narcyzm, nie na zachwycanie się samym sobą, że Panie Boże, no piękniejszego, wspanialszego człowieka ode mnie nie mogłeś już stworzyć, ale dostrzeganie w sobie słabości, nad którymi pracuję, grzechy, które popełniam, które porządkuje w sakramencie pokuty i pojednania i wtedy mierząc siebie tą pracą nad słabościami, to tym bardziej motywuje mnie do tego, by w drugim człowieku dostrzegać z miłością obraz Pana Boga, taki jaki został złożony we mnie.
Radio Maryja, prosimy, halo.
Witam serdecznie, pozdrawiam, Bogu miła, dzwoni. I już mówię, tak? Wypowiedzieć się?
Tak, jesteśmy na antenie.
Tak, więc z obserwacji swoich doświadczeń właśnie często spotykam się z taką sytuacją, że ktoś, nie będę kogoś napominał, bo ja sam jestem grzesznikiem i nie ma odwagi, może nie ma łaski, może nie ma predyspozycji, ale właśnie tak się wytłumacza, że to nie moja sprawa, albo to nie moja sprawa, albo po prostu ja się na tyle czuję niekompetentny, niekompetentna, bo jestem grzesznikiem i ja będę kogoś napominał. Tak się niestety zdarza często. to chciałam powiedzieć. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz profesor.
Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, gdybyśmy spojrzeli właśnie z takiego punktu widzenia, że nie będę upominał, nie będę mówił na temat prawdy, ponieważ sam jestem grzesznikiem, to w ogóle nie wolno by się nam było odezwać. Ani księdzu w kościele, ani biskupowi, ani komukolwiek innemu, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Kościół wszak składa się z grzeszników, nawracających się, ale jednak grzeszników. Bardziej chodzi o to, byśmy głosili prawdę. Prawdę Ewangelii, prawdę krzyża, prawdę zbliżającego się Królestwa Bożego, a to oczywiście nie jest niezależne od naszej słabości i naszej grzeszności, bo tym doskonałe jest głoszenie tej prawdy, im świętszy jest jej głosiciel, co nie znaczy, że ten, który głosi, który upomina, który napomina, jest bez grzechu. Więc myślę, że może użyję tutaj mocnego słowa, ale takie wymawianie się tym, że jestem grzesznikiem, dlatego nie będę napominał, jest egoizmem. Jest egoizmem, bo wtedy zwalniam sam z siebie z głoszenia prawdy.
Dziękujemy. Prosimy kolejny telefon. Halo.
Halo.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Alina z Murowanej Gliszyny. Ja chciałabym podziękować za tą audycję. Jest to cudowna audycja, która naprawdę uczy każdego. Mnie przede wszystkim. Nie będę mówiła o innych. I naprawdę jest cudowna i dziękuję. Jestem wzruszona, że pierwszy raz się dodzwoniłam i dziękuję jeszcze raz. I
dziękujemy Pani Elino, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Przypomnimy, ta audycja to audycja Szukając Słowa Bożego w każdy piątek od 18.15 na naszej antenie. Zapis tej audycji dostępny też na portalu internetowym www.radiomaria.pl i w ramach tydzielnej katechezy o godzinie 8.20 skrót tej medytacji nad Słowem Bożym. Podziękowania od księdza profesora jeszcze?
Tak, podziękowania. Pani Alina pięknie podziękowała wszystkim, którzy biorą udział w tej audycji, że to jest budujące dla niej. A ja chcę powiedzieć ze swojej strony, że dla mnie to jest ogromnie budujące, kiedy słyszę te świadectwa Państwa dzwoniących. I ja jestem Wam, drodzy radiosłuchacze, ogromnie wdzięczny za dzielenie się swoją wiarą ze mną, bo to buduje również moją wiarę.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże, Zofia Wielkopolska. Ja 10 lat temu dzwoniłam z takim pytaniem i nie otrzymałam odpowiedzi. Chodzi mi o zwrot w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 6, werset 13. Tam jest wyraźnie powiedziane w modlitwie pańskiej: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj ode złego. Amen. Mamy w Ojcze Nasz, w modlitwie właśnie pańskiej, mówimy zupełnie co innego. Rozmawiałam właśnie 10 lat temu i ksiądz, który odbierał telefon, powiedział: och, tam jeden egzegeta, a to chodziło o ojca Prokurskiego, nie? Ale również w księdze Jakuba, werset 1, rozdział 13, też jest tak samo powiedziane i tam tłumaczył to ksiądz Stachowiak. Więc no, jest taki dysonans. Mówimy co innego, a co innego jest w Ewangelii i nawet w Starym Testamencie, też już nie pamiętam dokładnie gdzie, też spotkałam się właśnie z tym zwrotem: nie wódź i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, a nie wódź nas na pokuszenie. Jak mam to rozumieć?
Dziękujemy. Oddajmy głos księdzu profesorowi.
Pani Zofio, drodzy radiosłuchacze, to jest, myślę, dyskusja, która w ostatnich miesiącach, może nawet latach, została na nowo wzniecona w Kościele, ale również wśród egzegetów. I przyznam szczerze, że niejedną rozmowę z kolegami biblistami przeprowadziłem na ten temat. I może trzeba zacząć od tego. To tradycyjnie brzmiące Ojcze Nasz, nie wódź nas na pokuszenie, zawdzięczamy tłumaczeniu księdza Jakuba Wójta. I od wieków to ta forma Ojcze Nasz była odmawiana w codziennych modlitwach. Warto więc sięgnąć do słownika XVI-wiecznej polszczyzny, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy wodzić na pokuszenie. Co to znaczyło wodzić na pokuszenie? Otóż w definicji wodzić na pokuszenie pojawia się jedno ze znaczeń, w którym używa się sformułowania, iż medycyna rozwija się dzięki pokuszeniu. Dla nas dzisiaj to jest kompletnie niezrozumiałe. Jak medycyna może się rozwijać dzięki pokuszeniu? Dzisiaj, zwłaszcza w dobie COVID-19, pandemii, doskonale wiemy, jak prowadzone są badania medyczne. Słyszymy niedawno o niemal zakończonych testach nad szczepionką na SARS-CoV-2. Więc jak może się medycyna rozwijać dzięki pokuszeniu? Otóż kluczowe jest znaczenie właśnie owego wodzić na pokuszenie. To jest przestrzeń próby, w którą my jesteśmy wprowadzani, ale próby, która może się dla nas zakończyć porażką. Więc nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, również nie jest ostatecznie dobrym tłumaczeniem, bo to jest tak jakby przerysowanie w drugą stronę. Natomiast sens greckiego pojęcia, które tutaj zostało użyte, oznacza nie pozwól, nie wprowadź nas w taką przestrzeń, która by dla nas zakończyła się porażką w kontakcie ze złem. Zatem, proszę Państwa, myślę, że tutaj każda odpowiedź byłaby dobra, aby bronić tradycyjnej, tej tak zwanej wujkowej wersji Ojcze Nasz, ale z kolei ja osobiście nie upierałbym się przy koniecznie użyciu nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Bo tu zaangażowany ma być nie tylko Pan Bóg, który nie wprowadza nas w tę przestrzeń, ale również my w walce z tą pokusą. Więc myślę, że może tyle tego wystarczy. Ja odwołałbym się chyba najlepiej do opracowania księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. On niedawno popełnił książkę na ten temat. Przepraszam za ten kolokwializm popełnił, ale może warto do niej sięgnąć i z pewnością znając, przyznam jeszcze, że nie przeczytałem jej całej, ale znając kompetencje księdza profesora, myślę, że tam można będzie znaleźć wiele cennych uwag i wyjaśnień na temat tego fragmentu.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem zwrócić uwagę, bo w tych wszystkich czytaniach jest taka myśl o tym, żeby było dobrze, żeby zwrócić uwagę. No i w szkole na lekcji nauczyciel też nie zwraca uwagi, żeby pokazać, kto jest głupi i dać mu złą ocenę. Ale chcemy kogoś czegoś nauczyć, więc zwracamy uwagę po to, żeby było lepiej, inaczej. Żeby ten ktoś zła nie czynił, a żeby było piękniejsze życie. No i właśnie tam w 11 punkcie 33 Ezechiela Bóg tłumaczy, dlaczego zleca upominanie, można powiedzieć takie straszenie innych, żeby zwrócili ze swoich dróg. Powiedz im na moje życie wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, by występny zwrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie z waszych złych dróg. Czemu to chcecie zginąć? No i widzimy w Piśmie Świętym, Pan Bóg ciągle kogoś wysyła. Nie umarł po Jezusie żaden prorok, dalej Pan Bóg ciągle kogoś wysyła i tłumaczy, upomina, w jaki sposób się złe rzeczy robi. Jeśli ktoś jest nauczycielem, nauczył się od Pana Boga lub, nie wiem, gdzieś tam sam się douczył, to jeśli nie przekaże tej wiedzy innym, czeka go chłosta, jak Pan Jezus tłumaczy. No i tłumaczymy innym, jak się żyje osobiście, żeby samemu osobiście nie mieć problemów, ale tłumaczymy też w życiu społecznym, gospodarczym, ekonomicznym, jak nie należy postępować, żeby nie tylko ten sprytny, cwany, inteligentny miał ładne i przyjemne życie, ale żeby każdy obok żyjący też mógł normalnie żyć. I tak właśnie też upominał Izajasz tych, którzy za bardzo chcieli być zaradni. Biada tym, którzy dodają dom do domu, przełączają rolę do roli, tak iż nie ma wolnego miejsca, a wy sami mieszkacie w środku kraju. To jest taki komentarz dalej. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Dzisiaj właśnie się uczy, żeby się bogacić, biznes robić, a tu Pan Bóg tłumaczy, jeśli ktoś ma tyle, że mu starczy, a ciągle potrzebuje, to robi się spekulacja, drugi nie ma gdzie żyć, nie ma pracy, nie ma za co kupić mieszkania, grunty drożeją, mieszkania też, tamci mają po 8 mieszkań i przychodzi na nich kara. Tu Bóg o tym tłumaczy, w Polsce takie rzeczy widzieli już ludzie. Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są sprytni we własnym mniemaniu. Tym, którzy za podarek uniewijają winnego, a sprawiedliwego, sprawiedliwemu odmawiają praw. No i widzimy, jak trzeba przekształcić sądownictwo, bo trzeba prześwietlać, ile sędziowie zarabiają, a ile wydają, bo jest tutaj jakieś nieporozumienie. I dlatego Pan Bóg pozwolił w Polsce papieżowi Janowi Pawłowi II nauczać, napisać encykliki o miłości społecznej, o cywilizacji miłości, tylko jakoś jest mało czytelników, mało tych, którzy jako nauczyciele przekazują tą wiedzę. I Bóg w związku z tym wysłał Rozalię Celakówną, a później Marię Alicję Michalinę, która w ostatnich latach przypomniała, co się stanie, jeśli ludzie całym sercem, nie tylko nogami w kościele wybudują na każdej ulicy kościół, ale całym sercem i prawo ustanowią takie, że to Jezus będzie królem, tak jak w psalmie się mówi, a nie tak, że jest u nas cud w Sokółce, w Legnicy, a ludzie na to nie zwracają uwagi i dalej pazernie chcą się bogacić.
Dziękujemy, o tym ostrzegała Panie Andrzeju, Michale.
Myślę, że to jest ważne zwrócenie uwagi przez pana Michała na to, że etyka postępowania musi w zgodzie z wiarą, że nie wolno wprowadzać dzikiego kapitalizmu, który nie kierowałby się zasadami etycznymi. Warto tu zwrócić uwagę na wartość również katolickiej nauki społecznej. Ona była głoszona od początku przez papieży po to, by pokazać właściwą drogę budowania społeczności, budowania społeczeństwa. Budowania społeczeństwa w komunii. Nie w podziale, ale w komunii właśnie. A z kolei ja bym powrócił jeszcze takim okręgiem, że tak się wyrażę, do tych napomnień edukacyjnych, o których pan Michał wspomniał w odniesieniu do Ezechiela. Ja bym tutaj mocno podkreślił to, dlaczego mamy obowiązek napominać i jak powinny przebiegać te napomnienia. I warto tutaj tę zasadę ewangeliczną stosować. Osobiście, w sekrecie, przed świadkami i przed Kościołem. Nie odwracać tej kolejności. Często w naszym otoczeniu dzieje się tak, że jak coś się wydarzy, to natychmiast to trafia do mediów, zamiast procedować w takiej formie, która została nam podpowiedziana przez Jezusa Chrystusa, by dać temu człowiekowi szansę odkrycia swojego błędu, nawrócenia się z tego błędu i budowania na tym, co dobre.
Kolejny telefon, audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże, Gabriela z archidiecezji łódzkiej. Chciałam się zapytać o to zdanie z psalmu właśnie. Niech nie twardnieje serce wasze jak u wód Meriba. Nie wiem, myślę, że od dłuższy czas od tych Meriba, znaczy od czasu do czasu mi to przychodzi na myśl i nigdy nie mogę wymyślić, dlaczego się Pan Bóg pogniewał na ludzi przy tych wodach. Przecież nie było chyba nic złego w tym, że chciało im się pić, że byli na pustyni i nie mieli wody. I nie wiem, no właśnie chciałabym może to jakoś zrozumieć. To tyle, dziękuję. Z Panem
Bogiem.
Dziękuję
bardzo.
Pani Gabrielo, drodzy radiosłuchacze, to nawiązuje oczywiście do tego wydarzenia, które miało miejsce właśnie w Meriba, kiedy to lud cierpiał pragnienie i Pan Bóg nakazał Mojżeszowi wyprowadzenie wody ze skały. I tu nie tyle chodzi o to, że było coś w tym złego, że ludziom się chciało pić. Nic. No, człowiek tak ma, że mu się chce pić. To jest oczywiście normalna rzecz. Tu chodzi tylko o realizację Bożego polecenia, czyli Boża obietnica spełnia się z całą mocą, jeżeli wykonamy wszystko tak, jak Pan Bóg nam polecił. Jeśli zaczniemy coś dodawać swojego, to jedno uderzenie więcej w skałę, to ta obietnica nie będzie miała takiej mocy, zwłaszcza w tych opowiadaniach dotyczących wędrówki ludu przez pustynię, jaką mieć powinna. Przede wszystkim chodzi tutaj o intencję autora natchnionego, który przekazuje, w jaki to sposób Bóg ratował swój lud. Nie człowiek, nie Mojżesz, nie Aaron, nie jakakolwiek inna postać swoim talentem, geniuszem strategicznym, militarnym, ale to Bóg ratował swój lud. I dlatego właśnie z taką mocą te niektóre wydarzenia, jak nam się wydaje, zostają przerysowane, ale one celowo zostają przerysowane, aby tym bardziej uwydatnić działanie Bożej łaski.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry Wam na imię Jan. Ja w kontekście listu Pawłowego. Otóż miłość ewangeliczna to nie jest jakaś taka egzaltacja, jakieś takie motyle w brzuchach, czy widzę w zimie, stoi na przystanku dziewczynka, stanie słówka, ja się wzruszę tym. To nie. To jest miłość w sensie caritas, to jest miłość czynna, nie? Nakarmić, odziać, więźnia nawiedzić, chorego odwiedzić. To jest miłość w sensie takim praktycznym. No ja chciałem powiedzieć, że tutaj to będzie dla Państwa herezja, dla Was katolików. Otóż dla mnie z nauczania Pana Jezusa wynika, że miłość bliźniego, mówię to w pewnym sensie, jest pierwsze z miłością Pana Boga, bo tutaj ja i Ty dla siebie mamy tylko 5 minut i bliźni jest dla mnie w pewnym sensie niezbędny do zbawienia. Pan Bóg, dla Pana Boga to będę miał po prostu całą wieczność. I teraz ja tak już kończąc, powiem coś takiego. Chwila, moment i będzie Boże Narodzenie i w każdym katolickim domu jest stawiany pusty talerz. Jeżeli jest ten pusty talerz był pusty u waszych dziadków, u waszych rodziców i teraz jesteście starzy i on nadal jest pusty, to nie zabierę głosu na temat miłości, bo kompletnie nie wiesz, o czym mówić.
Dziękujemy, prosimy.
Panie Janie, myślę, że tutaj troszkę chyba pan skomplikował sprawę na temat tej symboliki pustego talerza. On jest po to pusty, by ten, kto będzie w potrzebie, znalazł pokarm przy naszym stole. Więc ten talerz czeka na tego człowieka biednego. I tu musimy oczywiście nie zapomnieć o to, po co my ten talerz stawiamy. Że odprawimy kogoś spod drzwi, kto głodny stanie u naszych drzwi, a potem z pieczołowitością ten talerz postawimy na stole. Nie. Nie, ta miłość, o której Pan mówił, caritas, ona ma się zrealizować właśnie przy tym pustym talerzu. Natomiast co do tego pierwszeństwa miłości do bliźniego przed miłością Boga, to bym się nie zgodził. Dlatego, że jeżeli sięgniemy już do Starego Testamentu, potem powtórzone w Nowym Testamencie przykazanie miłości mówi o dwóch wymiarach miłości. Miłuj Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A drugie podobne jest do Niego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A zatem drugie to nie jest pierwsze. Ja jestem z zamiłowania matematykiem i to mi bardzo pomaga przy tego typu interpretacji tekstów biblijnych.
5 minut po godzinie 19:00, audycja Szukając Słowa Bożego, medytacja, rozważanie czytań biblijnych w najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 23. niedziela zwykła. Naszym przewodnikiem po Słowie Bożym ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Niestety. Radio Maryja, prosimy.
Proszę pana, ja jestem tutaj już 88 lat, jestem i przy radiu jestem i modlę się z tym radiem, ale nie jest tak, że jestem taka pana do wszystkiego dobra, no bo starsza jestem i już ledwo żyję.
Kłaniam się bardzo nisko, jesteśmy na antenie.
Wojnę, tamtą pierwszą wojnę przeżyłam. Miałam 7 lat, jak wywieźli mnie do Niemiec. A tego... O, to samo mówi, co ja.
Tak, bo pani nie wyłączyła radioodbiornika. Bardzo cieszymy się, że słucha pani radia, że jesteśmy razem, że w jakimś wymiarze towarzyszymy pani w życiu, a pani w tym swoim doświadczeniu życia, tak bardzo bogatym, też jest obecna w naszym życiu. Dzisiejsza audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy. Pozostało nam jeszcze kilkanaście minut. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 536 600 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 naszym i państwa gościem ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w diecezji legnickiej, prorektor papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu. No, Legnica to miejsce, gdzie też wydarzył się cud eucharystyczny, księże profesorze.
Tak jest i bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do sanktuarium świętego Jacka, gdzie relikwie tegoż właśnie cudu eucharystycznego są wystawione. Ostatnimi czasy, akurat przy okazji odpustu świętego Jacka, spotkałem się z księdzem proboszczem, księdzem Andrzejem Ziądrą i pytałem, jak wygląda ruch pielgrzymkowy. No mówi, że już po tym nasilonym okresie pandemii zaczyna ten ruch się rozwijać i muszę powiedzieć, podzielić się taką wielką radością, kiedy kilka tygodni wcześniej byłem na odpuście w Kamienicy, na Podhalu, w diecezji tarnowskiej, to zadziwiło mnie to, iluż ludzi tam jest na tym odpuście, oczywiście z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Podobne zdziwienie miało miejsce u świętego Jacka, kiedy no tyle samo ludzi zobaczyłem i to naprawdę ogromnie cieszy, a zapraszamy wszystkich państwa do nas, do Legnicy. Na pewno znajdziecie państwo wspaniałą chwilę na modlitwę, wspaniały czas na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Tam trwa cały czas wystawienie Najświętszego Sakramentu, ale też i zobaczycie państwo no, ciekawe nasze miasto położone bardzo na zachodzie Polski.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże, Romuald z Bydgoszczy. Proszę ojca i pana profesora. Ja chciałem dopowiedzieć, że w rozumieniu przykazania miłości w stosunku do bliźniego, to taką wskazówką powinno być takie popularne stwierdzenie. Nie rób komuś tego, co tobie niemiłe. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy.
Złota zasada, panie Romualdzie, drodzy radiosłuchacze, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Oczywiście to jest ten pierwszy motyw do rozwijania miłości. Jednak ja bym poszedł jeszcze o krok dalej, bo czym jest w takim najkrótszej definicji miłości, w moim rozumieniu, pragnienie dobra dla drugiego człowieka? I nie oglądam się na moje potrzeby, na moje oczekiwania, na moje pragnienia, nawet na moje pożądania, tylko patrzę na drugą osobę. Pragnę dobra dla tej drugiej osoby. I w tym się konkretyzuje miłość.
Księże profesorze, no, rozmawiamy z biblistą, więc wiadomo, że jesteśmy w tym 18 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelii, która, o ile dobrze kojarzę, jest w sposób szczególny kierowana do Żydów, więc ewangelista Mateusz tłumaczy, nade wszystko takiego sformułowania użyje, to, co ze Starego Testamentu jest ważne w Nowym Testamencie, i że Jezus nie przyszedł znieść, ale wypełnić. Ale jeżeli jesteśmy przy tych przykazaniach miłości, to już w tych ostatnich katechezach Jezusa do uczniów będziemy słyszeć o nowym przykazaniu, o jednym przykazaniu, tym najbardziej istotnym. I otrzymaliśmy to przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, i tutaj nie można zrobić kropki. Tak jak ja was umiłowałem, mówi Jezus. I gdybyśmy na zakończenie, jako o takie ostatnie pytanie tutaj ze studia, poprosili księdza profesora o taką może ewaluację tego nauczania Jezusa o miłości względem Boga i względem bliźniego, zwieńczoną tym przykazaniem, które otrzymaliśmy, połączone notabene z nakazem chrzcielnym i nakazem misyjnym.
Tak jest. Tutaj należałoby sięgnąć do przykazania miłości w tych dwóch wymiarach, właśnie miłości Boga i miłości bliźniego, ale doskonale wiemy, że jest to przykazanie znane ze Starego Testamentu, zwłaszcza w tej części dotyczącej Boga oczywiście, ale również i człowieka. Z tym, że w Starym Testamencie ono było rozumiane bardziej w przestrzeni tych, którzy są członkami mojej wspólnoty, tych mam darzyć miłością. Natomiast Jezus w pewnym sensie rozszerza to przykazanie miłości, mówiąc o tym, że tą miłością mamy ogarniać nie tylko członków naszej wspólnoty, ale również naszych nawet nieprzyjaciół. I tutaj słusznie ojciec zauważył, że kolejnym krokiem już w tych ostatnich napomnieniach, zwłaszcza u Jana, to będzie mocno widoczne, Jezus będzie napominał do tego, byśmy właśnie, abyście się wzajemnie miłowali, i tu jest pierwszy etap realizacji tego starotestamentowego przykazania miłości Boga i miłości bliźniego, ale podkreślenie, tak jak ja was umiłowałem, otwiera nam całą perspektywę zbawczą. Bo w jaki sposób odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Jezus nas umiłował? Oczywiście możemy powiedzieć, że ta miłość objawiła się w jego nauczaniu, w tym wszystkim, o czym czytaliśmy wcześniej, czy czego słuchaliśmy wcześniej w Ewangeliach. Wcześniej mówię o wcześniejszych rozdziałach, ale ukonkretyzowało się to przede wszystkim w tym dziele, którego on dokonał na krzyżu. Poprzez śmierć, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, czyli wywyższenie. A zatem jego miłość do nas polegała na tym, że on nam wytycza drogę zbawienia, którą sam wcześniej przeszedł. A my cóż innego możemy robić? Po prostu iść za nim. I tu tak jakby to jego nauczanie zamykało się, zakreślało krąg, bo przecież jeśli dobrze będziemy pamiętali Ewangelię świętego Marka, rozdział pierwszy, werset od 16 do 20, kiedy on mówi o tym zadaniu uczniów, choć za mną, a oni zostawili wszystko i poszli za nim. To zostało tam w tym krótkim fragmencie Ewangelii Marka dwukrotnie powtórzone. A zatem, czym jest, co powinien robić uczeń Chrystusa? Iść za swoim mistrzem, ale nie tylko iść w głoszeniu Ewangelii, ale iść w drodze ku zbawieniu. Bo to jest przede wszystkim podstawowe zadanie każdego wierzącego tutaj na ziemi. Nie piękny wygląd, nie piękne słowa, ale zbawienie. Dodatkowo dla nas, kapłanów, dochodzi zbawienie siebie i tych, którym służymy. A zatem przypomnijmy jeszcze raz te słowa Jezusa, pragnienia Jego, abyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował.
Nowa fala telefonów, księże profesorze. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Halina z Podlasia.
Prosimy Pani.
Kłaniam się dla księdza profesora i dla prowadzącego. No chciałam jeszcze dodać, co to jest właśnie miłość, te dwa przykazania miłości. To jeszcze można dodać w ten sposób, że jeszcze powinniśmy wypełnić przez miłość modlitwę. Jeśli napominamy osobę, a ona no po prostu nie idzie za tym głosem, to ostatecznie pozostaje nam modlitwa właśnie za tą osobę. A także właśnie ofiara. Ofiarować właśnie swoje właśnie tą pomoc dla bliźniego, żeby on szedł tą drogą, którą wskazał nam Jezus Chrystus. Drogą właśnie 10 przykazań Bożych. Bo właśnie oni są największą wskazówką do tej miłości bliźniego. Poprzez właśnie 10 przykazań Bożych wypełniamy tę miłość ku bliźniemu. Bo gdy upominamy w tych 10 przykazaniach, a one są właśnie dane przez Boga nam ku zbawieniu, to właśnie wypełniamy tą wolę Bożą, nie naszą. I upominając poprzez bliźniego w tych wymiarach tej miłości, z miłością, nie tam z takim szorstkim mówieniem o bliźniu, a ty taki, a to albo to taki jest, albo taki, a ja taka, a taka, tylko po prostu słuchaj, może to jest, nie wypada, albo nie rób tak, bo Pan Bóg przecież no, daje nam te przykazania, mnie też upomina przez te przykazania i to by było wszystko.
Dziękujemy Pani Halino. Księże profesorze, prosimy o odpowiedź na to pytanie i też o podsumowanie naszego spotkania.
Myślę, że tutaj Pani Halina bardzo dobrze podsumowała te nasze rozważania na temat miłości, mówiąc na temat, uzupełniając jeszcze te wypowiedzi o temat modlitwy i ofiary na rzecz bliźniego. To są myślę ważne elementy, nawet ofiary, ja bym jej nie zawężał tylko do ofiary na rzecz bliźniego, że ja ofiaruję mu swój czas, tylko to moje działanie ofiarnicze za drugiego człowieka, czyli oddawanie siebie, zasadza się na ofiarniczej służbie Chrystusa. On przecież umierając na krzyżu dopełnił ofiary wszystkich ofiar Starego Przymierza, dlatego ta jedna, jedyna jego ofiara wciąż jest aktualna i jest tylko ponawiana w czasie każdej mszy świętej. Cóż, podsumowanie. Drodzy radiosłuchacze, nie chciałbym tutaj wracać do wszystkich tych tematów, które zostały poruszone, ale myślę, że dla mnie osobiście bardzo ważnym tematem jest właśnie ten edukacyjny wymiar napomnienia. My często te napomnienia odbieramy bardzo tak emocjonalnie, czujemy się urażeni, obrażeni, jak ktoś mógł, jak ktoś śmiał. Spróbujmy na to spojrzeć właśnie z punktu widzenia takiego edukacyjnego. Strażnik, o którym mówił Ezechiel, stoi na flankach twierdzy po to, by wypatrywać niebezpieczeństwa i przed tym niebezpieczeństwem ostrzegać czasami tych również, którzy dopuszczają się zła, ściągając na wspólnotę właśnie to niebezpieczeństwo. Jezus natomiast powie nam, że drogą właściwego napomnienia bliźniego jest droga ta właśnie ewangeliczna, kiedy to mówimy mu w cztery oczy. Najpierw, jeśli nie posłucha, mówimy przy świadku. Jeśli jeszcze nie posłucha, odwołujemy się do autorytetu Kościoła. I dopiero ostatnim elementem, kiedy żadnych z tych napomnień nie skutkuje, jest niestety wyłączenie z Kościoła. Ale i to wyłączenie, jak wspomniałem w rozważaniu, nie jest ostateczne, bo pamiętamy przypowieść o tym pasterzu, który zostawia 99 owiec i idzie szukać tej jednej. Pan Bóg każdego z nas szuka. I rozumiejmy nawet te doświadczenia, które na nas spadają, jako rzeczywistość dla nas edukacyjna.
Bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejszy udział w audycji, za dzisiejsze prowadzenie nas po rozumieniu Słowa Bożego. Kogo ksiądz profesor pozdrawia?
A dzisiaj mam takie specjalne pozdrowienia, bo niedawno byłem na uroczystości rodzinnej mojego kuzyna i jego żony, 25-lecie małżeństwa. Oboje również 50 lat kończyli i zobowiązałem się na tej uroczystości pozdrowić całą moją rodzinę, więc pozdrawiam całą rodzinę Stasiaków ze Starej Wsi, z Dankowic, Jawiszowic, Wilamowic i okolicy, ze szczególnym pozdrowieniem moich trzech wujków, braci mojego taty, wujka Andrzeja, wujka Janka i wujka Antoniego, mojego chrzestnego. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam za to, że mnie dzisiaj słuchaliście.
Bardzo gorąco dziękujemy za prowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w diecezji legnickiej, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dziękujemy księże profesorze.
Dziękuję bardzo ojcu, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.